gdy mówię sen na pogodne dni. Odpowiedź prawidłowa brzmi Beata Bartelik. Ona właśnie jest z nami w studiu, wokalistka, autorka tekstów, terapeutka i polonistka. Ja liczyłem na te nagrody, które przyniosłeś dla naszych słuchaczy, a z nią, z Beatą, męski, niezwykle utalentowany, muzyczny pierwiastek i nie tylko muzyczny, akordeonista i klawiszowiec Grzegorz Kusio.
Dobry wieczór, co za piękna informacja na mój temat. Cudownie.
A pretekstem do spotkania są płyty wydawnictwa, które pojawiły się w ostatnim czasie na naszym rynku. Płyty, bo więcej niż jedna w ostatnich miesiącach, prawda, na twoim
z tym, koncie. Że to, tak, tak, właśnie tych płyt trochę ostatnio się porobiło.
Tak, patrzę co chwilę na twoim profilu, tu płyta nowa, tu płyta, tu ten, nie nadążam, znaczy, mówię
jedna
po
jest
prostu.
Jedna jest nowa, stara, tak naprawdę, z archiwalnymi.
No tak, wydawana przez GAT Records, też o niej porozmawiamy, tak, ale ta jak gdyby taka niespodzianka, to jest tak, po wielu latach wróciłaś z albumem, gdzie była piosenka między innymi singlowa Wina, Wina.
Mhm. Tak? To było 5 lat temu, kiedy wyszło Wina, Wina na płycie Sny na pogodne dni.
I to był dla mnie taki dobry prognostyk, że tutaj wiesz, że coś się jeszcze fajnego wydarzy i później słuchałem jadąc samochodem tego albumu i byłem zachwycony i brzmieniem, i piosenkami, i muzyką, tekstami, wokalem, tymi partiami instrumentalnymi,
to,
również siedzącego tutaj obok
Grzegorza.
To wszystko
o mnie mówisz?
Tak, no taka jest prawda. Ja państwu polecam gorąco, serdecznie ten właśnie album, ale powiedz... Co się działo między tym 1987 rokiem, kiedy był festiwal w Opolu, a tymi właśnie płytami? Nie pytam o szczegóły.
No właśnie, ale jak mam mieścić 20, prawie 30 lat, a ponad 30 w ciągu minuty, dwóch?
Ile no a te twoje podróże takie są, tak samo jak w książce,
a
prawda?
O tym mówisz, tak, słuchaj. Słuchaj i słuchajcie państwo, w międzyczasie, ja po prostu lubię chodzić samotnie, z plecaczkiem przed siebie i nie kilometr i nie trzy i też nie 30, nawet nie 300, ale na przykład 1000, tak sobie na piechotę iść.
Rano wyjdziesz, wieczorem jesteś 1000 na liczniku.
Tak mniej więcej, tak. 5 tygodni i pykło 1000 z czymś tam, z kawałkiem. Skończyłam Santiago, zaczęłam w Sewilli, a to ostatnia podróż, bo były też inne wcześniejsze.
A bo były te podróże muzyczne, tak? I podróż Santiago de Compostela, Droga Jakubowa, którą odbyłaś 3 razy.
3 razy, tak.
Za każdym razem to było takie mistyczne przeżycie, czy też one były zupełnie inne od siebie?
Wiesz co, każda podróż była inna, ale każda była w pewnym stopniu mistyczna, czasami bardziej, czasami mniej. Najbardziej taka emocjonalna i mistyczna była pierwsza. Tutaj absolutnie nie mogę. Tej podróży nigdy nie zapomnę, zresztą żadnej nigdy nie zapomnę, ale ta była po pierwsze była pierwsza, a po drugie była wielkim bólu duszy, bólu ciała, więc to tam, tego się nigdy nie zapomni. Była też podróż wesoła z moją przyjaciółką Marzenką Sikałą, którą serdecznie pozdrawiam. Galicyjską skrzypaczką, jak kazała o sobie powiedzieć. Przeszłyśmy tę podróż razem. Była to piękna podróż, radosna, wesoła, lekka, ale po tej podróży też już wiedziałam, że trzeba iść samotnie. I moja ostatnia podróż, kolejna samotna, ponad 1000 kilometrów na piechotę w samotności. Pięknie.
Czy taka droga człowiekowi daje coś również artystycznego? Bo wydaje mi się, patrząc na tą książkę i na płytę, które się pojawiły, przełożyło się to na artystyczne dokonania.
Tak, właśnie. Jak zaczynałam tę podróż, to ani mi w głowie było napisać książkę, zwłaszcza napisać książkę, bo książki do tej pory nie napisałam. No, już teraz tak. Ale też nie było mowy o płycie. I nawet w książce jest taki rozdział, dzień, w którym wymyśliła się książka. Bo rzeczywiście szłam, idąc, ja w ogóle cały czas miałam w głowie, o ile oczywiście nie medytowałam i nie wpadałam w jakiś taki stan medytacyjny, to cały czas myślałam i w głowie mi się pojawiały teksty, ponieważ piszę też piosenki, piszę teksty, więc te teksty gdzieś tam ciągle, ja w ogóle lubię się bawić słowem i pomyślałam sobie, Boże, tyle fajnych tutaj jakichś takich sformułowań, spotykam tylu ludzi. No, może inaczej. Nie spotykałam tylu ludzi, bo na tej drodze prawie nikogo nie było, ale tych, których spotykałam, warto było o nich coś opowiedzieć, napisać. Coś tam zawsze mi, jakieś tam komentowałam sobie w głowie ich, mnie, nasze wzajemne relacje. Pomyślałam sobie, a może by to napisać, może by o tym napisać, może by o tym zrobić książkę. I tak sobie ucieszyłam się, że napiszę książkę, bo już byłam przekonana, że właśnie pewna, że to zrobię, tak? Napiszę książkę. A za chwileczkę poszła taka myśl, ale przecież ja jestem muzykiem, ja też piszę piosenki, więc może napiszę książkę, a do tego napiszę piosenki, muzykę. I to było tak, że już te słowa się pojawiały w trakcie drogi, jakieś szczątki słów, piosenek. czasami jakieś tam...
Ale pisałaś już z tej drogi na przykład do Grzegorza, żeby się szykował, że jak wrócisz z podróży, to się zabieracie za robotę.
Słuchajcie, ze mną to było troszeczkę inaczej. Beatka powiedziała kiedyś, zadzwoniła do mnie i mówi: Grzegorz, słuchaj, mam sporo pomysłów na nową płytę, ale mam takie coś w głowie, żeby ta płyta była minimalistyczna, ascetyczna, bardzo delikatna, zupełnie uboga w instrumenty i tak dalej. Najlepiej, żeby to w ogóle była tylko gitara, akordeon i może kontrabas.
No ale i... słuchałem tej płyty, to tak
właśnie.
Nie powiedziałbym, że się...
Nie powiem, że to była wina. Wina to była Grzesia wina. Bo nagle ja go proszę, żeby mi dograł akordeon, a on mi dogrywa Hammondy. Mówię, ale Grzegorz, kto cię prosił o Hammondy? No ale przecież... One zagrały. Potem klawisze jakieś w paru miejscach.
Piano elektryczne, tak. Różne rzeczy. Jak posłuchałem pilotów tak zwanych Beatki pomysłów, to mówię, kurczę, tutaj musi być to, tutaj trzeba dołożyć to, tutaj to. I tak powstała po prostu cała duża orkiestracja i naprawdę sporo śladów, sporo rzeczy na tej płycie zostało zarejestrowanych. Więcej niż te trzy instrumenty, o których Beatka mówiła na początku.
Ale ciągle mam nadzieję, że ta Droga Ciszy, którą miała być ta płyta, i tak zresztą jest ona nazwana, płyta Droga Ciszy, jest jednak zachowana pomimo tylu instrumentów. One są bardzo delikatne i bardzo wysmakowane.
Tak. Czy Grzegorz, myślisz, że też skłania ciebie teraz to nagranie płyty do takiej podróży w głąb siebie?
Wiesz co, oj, powiem ci. Tak, bardzo mnie to skłania. Już podróż w głąb siebie odbyłem wielokrotnie, a ilekroć sobie przypominam piosenki z albumu, które nagraliśmy, to jeszcze bardziej tam podążam. Uważam, że Beatka ma ogromny dar i powinna tworzyć, bo robi to doskonale.
Zanim posłuchamy kolejnej piosenki, a będzie to kompozycja Dzień na pogodne sny.
Tak, to jeszcze do snu na pogodne dni.
Dokładnie, to chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, że macie możliwość wygrania płyty i książki Beaty Bartelik, książka La Plata.
La Plata, Droga Ciszy.
Droga Ciszy. Nasz numer SMS-owy 603-06-06-06. I powiedzcie może pytanie, ja bym zadał takie, jaka była wasza najważniejsza droga w życiu? Naszymi gośćmi są Beata Bartelik i Grzegorz Kusio, a dla państwa cały czas czekają niezwykle atrakcyjne nagrody, płyta i książka właśnie Beaty Bartelik, La Plata. Pytanie... Słuchałem płyty Podróż po wielu muzycznych gatunkach, nagrana z udziałem świetnych muzyków, w tym właśnie akordeonisty i klawiszowca Grzesia Kusio. Jak skusiłaś tych muzyków
do
nagrania?
Oczywiście
na tym albumie.
Siłą i godnością osobistą, a dlatego urokiem swoim. Prawda jest taka, że po prostu większość z tych muzyków, którzy ze mną zagrali, tutaj muszę powiedzieć o Mateuszu Jaremko, gitarzyście, który pomagał mi od samego początku w zrobieniu tej płyty, bo ta płyta w ogóle, ja ją napisałam na gitarę, ale moja gra na gitarze, to jest moja gra na gitarze. I Mateusz zagrał właściwie to, co wymyśliłam, tylko 300 razy lepiej. A do tego dołożył swoje pomysły, więc Mateusz, bardzo ci dziękuję. Mateusz Jaremko, proszę państwa, zapamiętajcie to nazwisko. No i pozostali muzycy to są głównie albo przyjaciele Mateusza, na przykład kontrabasista Adam Pachla, albo moi,
albo
Rodriguez,
też moi,
albo też twoi.
Grzesiu Lewandowski, świetny
perkusista. To też i mój.
A to też.
Tak, po prostu znamy się od tylu lat, że jakoś tam wiedziałam, że to oni ze mną zagrają.
Płytę otwiera takie intro hiszpańskie, tak? Takie osadzone gdzieś, nie wiem, czy to Andaluzja, czy jakie rejony.
Tak, świetnie to rozpoznałaś.
Tak, no nie wiem, czasami coś słyszę. Czym jest dla siebie to flamenko, Beato?
Radością. Mimo, że flamenko samo w sobie to nie ma wiele wspólnego z radością, chociaż może być i takie. Flamenko ma wiele twarzy, ale zakochałam się w tej kulturze flamenko, bo to już nie tylko o tańcu mówię, a od tańca się zaczęło, do dzisiaj tańczę z radością flamenko, uczę się cały czas i to jest dla mnie wielka przyjemność, wielka radość, ale dzięki tańcowi poznałam całą kulturę i nadal poznaję i totalnie się w niej zakochałam. A ponieważ moja droga zaczęła się w Andaluzji, w Sewilli, ta płyta też się zaczyna entradą właśnie taką w stylu flamenco. Zresztą zaprosiłam do projektu wspaniałego polskiego gitarzystę flamenco Kuby Wagnera. Dziękuję ci, Kuba. Pewnie tego nie słyszysz, bo jesteś w Warszawie, ale dziękuję ci bardzo.
No myślę, że Radio Gdańsk to wiesz, wszędzie do ciebie.
No tak, na pewno mnie słyszysz, więc dziękuję ci. I flamenco jest dla mnie wszystkim. Znaczy dużo, może nie wszystkim, ale jest dla mnie, wiele dla mnie znaczy.
A propos drogi, o którą pytałem się, już mamy SMS-a od pana Jacka, który pisze: moją, a myślę, że również większości z nas najważniejszą drogą w życiu była i jest droga rodzica. Do tego prostego wniosku niekiedy wiodą różne meandry, ale czas zwykle je prostuje i na planie pierwszym pozostaje nieoczywista prawda.
Cudownie. Wspaniałe, ja uważam, słowa, że panu Jackowi należy się płyta z książką.
No właśnie, a powiedzcie mi jeszcze tak przekornie, bo już pytałem się przed wejściem na antenę, gdzie i kiedy można posłuchać na żywo tego materiału, tak, pani Beato?
To jest bardzo przekorne pytanie, już o tym trochę mówiliśmy, że nigdzie. Jestem jakby luksusowa, więc można mnie wsłuchać nigdzie.
Wcale nie. Był niedawno, całkiem niedawno, był koncert premierowy tego albumu. Odbył się on w Konsulacie Kultury w Gdyni. No i nie dość, że to był wtorkowy wieczór, jakby nie weekend, a przyszło naprawdę sporo ludzi, zapełniliśmy tę salę, było bardzo, bardzo przyjemnie.
No tak, ale to ciągle, no to już czas przeszły, natomiast rzeczywiście nie mam żadnych planów koncertowych.
No musimy jakoś, szanowni państwo, zmotywować tutaj Beatę do działań, bo jedna rzecz to jest nagranie płyty i wydanie książki, a później faktycznie jest ta olbrzymia praca, którą artyści wykonują. I nie mówię, broń Boże, po przejściu tego tysiąca kilometrów, że Beata jest osobą leniwą w życiu. Natomiast wiadomo, że w przypadku artystycznych tematów, no to jest dużo pracy.
Trochę w takich kwestiach właśnie organizacyjnych nieporadno, tak to nazywam.
Natomiast ja uważam, że Radio Gdańsk ma ogromny zasięg i na pewno przeróżni ludzie słuchają tej audycji. W związku z tym szukamy poważnego managementu dla pani Beaty Bartelik. Grzesiu, zgłaszajcie się, kochani.
Ja nie śmiałam tego powiedzieć, więc dziękuję, że powiedziałeś.
Bardzo dobra inicjatywa.
Beatka,
że trzeba korzystać, carpe diem,
że tak powiem.
Jestem nieśmiała ogólnie.
Tak.
A my czekamy od państwa na SMS-y 603-06-06-06. Tak jak powiedziałem, jedna płyta i książka już powędrują do pana Jacka. Jeszcze dwa egzemplarze płyty i książki czekają na państwa. I kolejny SMS od naszych słuchaczy. Pan Mariusz pisze: moja trudna droga to był powrót do zdrowia po wypadku, gdy byłem połamany od góry do dołu. Na nowo pokonuję pierwsze kilometry na drodze Świętego Jakuba, a także na pielgrzymkach pieszych bliższych i dalszych, między innymi do Częstochowy, czym wprawiłem zaskoczenie między innymi rehabilitantów. No myślę, że drugi zestaw, płyta i
oczywiście
książka,
bardzo pan, panie Mariuszu, bardzo panu gratuluję i wspieram pana myślą, ponieważ moja pierwsza podróż to była z bardzo chorymi nogami. Powinnam je mieć i w gipsie, a przeszłam do Santiago. Więc wiem, jaki to ból i jaki to wysiłek.
Ja również miałem takie przygody życiowe. Jestem wybitnym narciarzem. Zjechałem raz w życiu, pierwszy i ostatni. Od razu połamałem nogę w trzech miejscach. Dwa lata ciężko było stanąć na nogi. I wiem, z czym się zmaga pan Mariusz. W związku z tym kibicujemy bardzo, życzymy zdrówka i przekazujemy.
Także się musisz pójść na Camino.
A później z Jarkiem Janiszewskim grasz piosenkę Chcę oglądać twoje nogi.
Tak, bywa i tak.
No. Wyobrażenia o płycie, a efekt końcowy. Jak to wygląda właśnie? Jak to się zmienia w przestrzeni czasu, gdy płytę zaczynacie robić, pracujecie aranżacje, macie jakieś wyobrażenia, tak? Tak jak Beata mówiłaś, że to będzie skromne, kameralne, takie wysublimowane, delikatne. Jest delikatne i wysublimowane, choć aranżacyjnie.
Tak, myślę, że nie, właśnie dlatego mówię, że chyba nie straciło jednak tej ciszy. Ta płyta nie straciła nawet przez to bogactwo instrumentów tutaj zaproponowanych przez Grzesia, przez chłopaków, nie straciło tej ciszy. Tak, oczywiście to zawsze ewoluuje, ponieważ w trakcie pojawiają się pomysły i no, nie sposób jakby nie zmienić swojego pierwotnego pomysłu i zamysłu co do płyty w trakcie jej robienia. Przynajmniej ja tak mam.
Maciej, wiesz, Beata jest na tyle dobrą szefową, że po prostu daje nam wolną rękę, daje się nam wyżyć muzycznie. I na początku...
Nie to, co ja. Nie, no, wiem, do czego pijesz. Dobrze, dobrze.
Jakby chciałem tylko powiedzieć, że najpierw usłyszałem rzeczy, które Beata zrobiła z Mateuszem i jakby na tym etapie produkcji już wiedziałem, że w tym utworze potrzebny jest koniecznie Hammond i bez niego się nie obejdzie, w tym utworze potrzebne jest piano Fendera, w tym potrzebny jest akordeon, tutaj jakieś shakery, przeszkadzajki, klaśnięcia, tamburyny i inne rzeczy, które też wykorzystywaliśmy później z sampli przeróżnych, których miało nie być. I to
no, tak, a ja miałem zadać tobie właśnie pytanie, Grzegorz, jaka była twoja rola w zespole?
Jako, no, że już wszystko
powiedziałem. No wiesz, to fortepian, akordeon to są instrumenty harmoniczne, tak? One jednak trzymają, tak? Trochę te wszystkie takie, tak, powiedziałbym, quasi-orkiestrowe myślenie.
Na pewno grałem na grzechotkach, tamburynach, innych przeszkadzajkach. To
przeszkadzał,
było
generalnie przeszkadzałem
coś. Wiesz, musiał być jakiś taki spójny element, który trzymał tą płytę w całości, bo jakby nie każdy zawsze potrafi równo zagrać, w związku z tym taki tamburyn idealnie
skwantyzowany. Na ogół jest to klawiszowiec, jeżeli chodzi o granie równo. No tak, to taki jakiś ciekawy wniosek nam wyszedł przy okazji. Nie sposób też nie wspomnieć o realizacji nagrań. Tak? Marek Romanowski, muzyk.
Marek Romanowski w ogóle zrobił... Początki naszego nagrywania były kuriozalne. Już nie chcę się w szczegóły wdawać. Marek trochę załamywał ręce. Mój Bata, zaczęliście od strony. Tak, wiedzieliśmy o tym, że właśnie zaczęliśmy od strony. Ale Marek Romanowski w Maro Records naprawdę dzielnie sobie z tym poradził i efekt końcowy naprawdę zaskoczył nas wszystkich, jego też.
Tak, słuchajcie, byliśmy obecni przy tej pracy, przecież byliśmy tam wspólnie razem z Mateuszem, Beatą i Markiem. Moim zdaniem jest to taki master level. Marek się po prostu na tym mocno zna i bardzo sprawnie i szybko operuje wszystkimi urządzeniami, wie co do czego i to później fajnie się odzywa.
Ale o ile wiem, to człowiek, który jest zafascynowany bardzo takimi amerykańskimi produkcjami, prawda? Quincy Jones, te takie soulowo... funkowe, tak. To troszkę inna stylistyka, a i tak zagrało to wszystko pięknie.
No tak, nie jestem podobna do Quincy Jonesa, to no, prawda.
Podobna nie jesteś, natomiast
już bardziej ja z fryzury.
Uważam, że Marek ma już takie doświadczenie bogate przez lata robienia różnych formacji, różnych płyt, więc wie, jak to powinno brzmieć. Marku, pozdrawiamy cię i dziękujemy za pomoc.
Jeszcze wróćmy do tej drogi i do naszego konkursu. Pani Iwona pisze... Z przyjemnością słuchałam audycji i Państwa rozmowy. Naprawdę zatrzymało mnie to pytanie o najważniejszą drogę w życiu. Myślę, że moją najważniejszą drogą cały czas odbywam ją. Jest to droga towarzyszenia osobom jako terapeuta. Każdego dnia doświadczam wielu ważnych momentów i widzę siebie trochę. Przynajmniej chciałabym takim być jako przewodnika każdej ważnej podróży w drodze do zdrowienia.
Piękne
słowa. Co ty, Beato, na to? Terapeutką.
Tak. No właśnie, wśród kilku rzeczy, które w życiu robię, jest również to, że jestem terapeutą osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale o tym nie będę mówiła. Sprawia mi to, podobnie jak pani Iwonie, dużą, tak jest to też wyzwanie i droga, którą idę, którą kroczę od lat, od wielu lat.
No ja z wielką przyjemnością, nie wiem jak państwo, ale gościłem w studiu Beatę Bartelik i Grzegorza Kusio, słuchając też piosenek ze świetnej płyty, którą gorąco polecam wszystkim naszym słuchaczom, a na koniec naszego spotkania wybraliście utwór Agnus Dei.
Mogę o nim parę słów?
Proszę.
Agnus Dei jest szczególny. Jest to jedyna piosenka, która w całości w ogóle nie jest moja. Usłyszana na koncercie właśnie podczas mojej wędrówki w katedrze w Burgos. Usłyszałam Agnus Dei współczesnego kompozytora amerykańskiego Steve'a Dobrogosza. Było grane przez chór i orkiestrę kameralną jako część mszy. I po prostu płakałam i nie przestawałam płakać. Potem posłuchałam tego milion razy i wiedziałam, jak już robiłam płytę, miałam pomysł na tę płytę, że nie może Agnus Dei zabraknąć, ale to będzie moje Agnus Dei. Napisałam do Steve'a Dobrogosza, wysłałam mu moje Agnus Dei i z entuzjazmem odpisał mi, że tak, absolutnie musi to być na płycie. Bardzo mi dziękuję za tę wersję, za tę moje Agnus Dei.
Jest już z nami na łączach wspomniany gość specjalny Paweł Błędowski. Dzień dobry, Pawle, z dalekiego Gdańska. Pozdrawiam piękny Lublin i okolice.
Witam bardzo gorąco. Dobry wieczór, Maćku. Dobry wieczór Państwu.
Wysłuchaliśmy piosenki przeboju Ciało Ciału. Obserwuję z uwagą polski rynek i widzę, że bardzo rozwinęła się wasza muzyczna kariera Błędowski-Jemioła. Liczne koncerty, piosenki grane w wielu stacjach radiowych. Czy spodziewaliście się takiego sukcesu i odzewu na waszą muzykę?
Troszkę trudno mi, Maćku, to ocenić, no bo jestem jak gdyby w środku tego duetu, więc pracujemy rzeczywiście bardzo dużo. Ukazało się już w tym momencie 9 singli na przestrzeni tak naprawdę roku, bo wystartowaliśmy w styczniu tamtego roku singlem Marta. I powiem ci, że jesteśmy sami zaskoczeni tym, jak bardzo to rezonuje wśród publiczności. Nam to oczywiście, no, jak się domyślasz, bardzo odpowiada. Natomiast spodziewaliśmy się, że to będzie taki projekt bardzo kameralny siłą rzeczy, ponieważ gramy tylko na dwóch gitarach akustycznych, no i obaj śpiewamy. Wcześniej zaczynaliśmy od piosenek Beatlesów, które sobie aranżujemy i nadal wykonujemy takie koncerty tylko Beatlesowe, a tu stwierdziliśmy, że no okej, no skoro ja piszę, Łukasz pisze, to czemu by nie spróbować zrobić czegoś zupełnie autorskiego, połączyć te siły. Póki co jest tak, że albo Łukasz przynosi piosenkę, tak jak w przypadku Ciało Ciału, albo ja przynoszę piosenkę, razem sobie ją aranżujemy, razem myślimy nad tym, jak ona powinna brzmieć. Póki co jeszcze nie napisaliśmy takiego 50-50 utworu, no ale mam nadzieję, że wszystko przed nami.
Czy łatwiej pracuje się w małym składzie?
Myślę, że tak.
Na pewno próby robi się łatwiej, prawda?
Próby robi się łatwiej, łatwiej się spotkać, tak. Natomiast jeśli chodzi o moje doświadczenia, pamiętam, że grałem przez całe lata w takim trio rockowym Londyn. No i już po kilku latach tej pracy, oczywiście uwielbiam chłopaków, natomiast no, no było to czasami i stresujące, i takie porównywalne do posiadania dwóch żon jednocześnie, tak? Że kiedy jest już trzech muzyków w zespole, no to te zdania czasami trudno było pogodzić. No a tutaj jest taki układ między mną a Łukaszem, to się zupełnie naturalnie jak gdyby stworzyło i to jest fajne, że nie mamy jakichś z góry ustalonych założeń, po prostu działamy.
Pojawiają się piosenka za piosenką, tak jak mówiłeś, 9 utworów, 9 singli, teledysk za teledyskiem i to fajne bardzo obrazy. Zapytam w takim razie, kiedy pojawi się na rynku wasza płyta, bo chyba już coś zaplanowaliście.
Mamy nadzieję, że ta płyta pojawi się jeszcze przed końcem maja. Bardzo usilnie pracujemy nad tym. Tak naprawdę materiał mamy już nagrany. Oprócz tych 9 singli będą jeszcze 3 piosenki, także łącznie będzie 11 utworów na płycie. I mogę zdradzić, że płyta najprawdopodobniej będzie nosiła tytuł jednej z naszych piosenek, czyli Niezwykły, zwykły dzień.
Słucham tych utworów z wielką uwagą, oglądam również teledyski, bardzo mi się podobają, jest w tym olbrzymia prawda. Jak byś to stylistycznie określił, bo wiem o twoich, o waszych fascynacjach, oczywiście Beatlesami, był ten Lennon McCartney, teraz jest Błędowski i Jemioła.
Oj, to chyba zbyt daleko idące porównanie, coś mi się wydaje.
Był Simon and Garfunkel również. Tak. Jaka to jest muzyka? Jak byście określili? Bo zawsze dziennikarze lubią, wiesz sam dobrze, jako dziennikarz radiowy, gdzieś tam szufladkować, określać jakieś gatunki muzyczne, w których się porusza dany artysta.
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że gdybyśmy, nie wiem, tworzyli w Wielkiej Brytanii, to pewnie byłoby to uznane za nurt singer-songwriter, mimo że pracujemy we dwóch, no ale w całości jak gdyby jest to autorski materiał. Natomiast jeśli chodzi o jakby to określić jako stylistykę, wydaje mi się, że to po prostu jest no, muzyka akustyczna, z tym, że od już jakiegoś czasu, szczególnie Łukasz, no obaj staramy się, oczywiście pracujemy cały czas sobie nad tym brzmieniem, żeby delikatnie je podbarwić i na przykład Łukasz ma w gitarze zainstalowane takie liczne przeszkadzajki. Czyli mamy coś na kształt sekcji rytmicznej, której w ogóle nie widać na scenie, ale słychać, kiedy gramy koncerty. No i też z coraz większą jak gdyby pewnością zaczęliśmy wykorzystywać te elementy w nagrywaniu piosenek, bo to po raz pierwszy w Ciało Ciału pojawiło się, no a teraz jak niejako to już naturalnie pojawia się przy komponowaniu.
Na pewno spotkaliście się z takimi stwierdzeniami, że te wasze głosy bardzo dobrze do siebie pasują, są naprawdę idealnie jakoś tak barwowo zgrane, ale również też jeżeli chodzi o harmonię, tak? No to jest jednak dużo pracy.
To jest jednak dużo pracy, szczególnie jeśli chodzi o mnie, dlatego że ja wcześniej grałem w zespole, w sensie śpiewałem sam, byłem jedynym wokalistą i to też był troszkę inny rodzaj muzyki, bo jednak tam graliśmy w takim rockowym trio, czyli była gitara elektryczna, bas, bębny. Ale no, przyznam szczerze, że nie czuję się tak dobrze jako wokalista, jak na przykład jako człowiek, który pisze sobie teksty czy muzykę. Więc odkąd pracujemy z Łukaszem, poznaliśmy się dużo, dużo wcześniej, natomiast zaczęliśmy pracować tak bardzo mocno razem od początku tamtego roku ubiegłego, 2024, to dzięki Łukaszowi ja też jak gdyby no zacząłem lepiej śpiewać. Po pierwsze zaczęliśmy pracować nad tym śpiewaniem na głosy, czego ja nigdy wcześniej zawsze chciałem, ale nie miałem okazji po prostu z nikim nad tym pracować.
To jest takie bardzo amerykańskie, prawda? Przepraszam, że tak wchodzę w zdanie. Tak, głównie w muzyce amerykańskiej jest ta wielogłosowość, gdzie każdy praktycznie instrumentalista w zespole, czy to perkusista, czy gitarzysta, basista, klawiszowiec, wszyscy śpiewają, tak?
Tak, ja to obserwowałem także będąc często z powodów rodzinnych przed laty w Wielkiej Brytanii, że tam czasami kasjer w sklepie podśpiewuje sobie tak znakomicie z drugim, powiedzmy, pracownikiem, że ma się wrażenie, że to sami muzycy są zatrudnieni. Tymczasem ta muzykalność właśnie w tej kulturze anglosaskiej jest ogromna. No u nas wiadomo, z tym różnie bywa, natomiast no, dla mnie to jest ogromna frajda, że możemy sobie z Łukaszem pracować nad tymi głosami. Zaczęliśmy oczywiście od Beatlesów. I to nam dało też no, pewien rodzaj takiego przemyślenia na temat tego, jak można te głosy łączyć. I to jest ogromnie miłe, co powiedziałeś o tym, że te głosy pasują, no bo można śpiewać najlepiej, ale jeśli głosy nie pasują, to nic tutaj się nie poradzi. Więc jakoś naturalnie wskoczyliśmy w tę rolę, że tak jak zwykle w Beatlesach John śpiewał te niższe głosy, ja przejmuję te role, te wyższe, bo Łukasz jest o wiele lepszym technicznie wokalistą niż ja. No, ale mamy nadzieję, że wspólnie to wszystko się łączy w taką przyjemną mieszankę dla ucha.
Jesteście zespołem, który świetnie sprawdza się koncertowo. Wiem, bo też słuchałem chociażby waszego występu w telewizji na festiwalu Singera, który zwrócił uwagę wielu osób z branży muzycznej, dziennikarzy, wydawców, muzyków. Czy tak jest, że jeden, drugi, trzeci udany koncert później od razu przekształca się w następne propozycje i to wszystko się rozwija jak taka kula śnieżna w dobrym tego słowa znaczeniu?
W pewnym stopniu tak, natomiast jak sam wiesz, no, ten rynek muzyczny w Polsce nie jest łatwy, natomiast my też obserwujemy coś takiego, że często Beatlesi są takim troszkę naszym wytrychem do sal koncertowych, to znaczy jeśli na przykład teraz w Warszawie będziemy grali w tę niedzielę, więc podejrzewam, że trudno byłoby nam tam zorganizować koncert dużej sali, gdybyśmy przyjechali wyłącznie z autorskim materiałem. A ci Beatlesi nam w tym pomagają i wtedy jest często w naszym przypadku tak, że ten kolejny koncert w danym miejscu jest już koncertem przynajmniej w połowie autorskim. Kilka miesięcy temu mieliśmy ogromną, tak naprawdę w lutym, więc nie tak dawno, ponad miesiąc temu mieliśmy ogromną przyjemność dwukrotnie wypełnić salę przepiękną Teatru Starego w Lublinie, co dla nas było i nobilitacją, no i też piękną przygodą akustyczną, dlatego że to jest taki obiekt, w którym po prostu... No może nie wszystko samo gra, ale gra się tam z wielką przyjemnością, więc no mam nadzieję, że to się będzie rozwijać. Ale jak kiedyś powiedział Freddie Mercury, jesteś tak dobry jak twój ostatni występ, więc nie ma czegoś takiego, że z góry zakładamy, że coś nam dobrze pójdzie. Po prostu bardzo mocno się do tego przygotowujemy i myślę, że próby są kluczem do tego, żeby to później finalnie brzmiało bardzo dobrze.
Internet, teledyski, filmiki z różnych live sesji, to zdecydowanie wyróżnia was na tle innych polskich artystów. Jesteście świadomymi, dojrzałymi twórcami, którzy też wiedzą, co chcą zrobić.
No trudno mi to ocenić, Maćku, bardzo dziękuję ci za te słowa, natomiast myślę, że każdy z nas też sam przeszedł już pewną drogę muzyczną, mamy już też swoje lata, no i to pewnie wszystko gdzieś tam procentuje i ja do końca nie wierzę w takie przypadki, wydaje mi się, że to po prostu tak miało być, bo no, zawsze poszukiwałem takiej osoby, z którą mógłbym, no, może nie tyle pisać, ale gdyby to jest rodzaj takiego przeglądania się w lustrze, kiedy siadamy naprzeciwko siebie z Łukaszem, z gitarami. Ostatnio mieliśmy taką fajną okazję, bo graliśmy gdzieś na południu Polski i mieliśmy czas po prostu, żeby w hotelu sobie wiele piosenek pokazywać, przegrywać sobie te piosenki. No i to jest naprawdę fajne, dlatego że ja wiem, że on powie mi prawdę i ja mu też powiem prawdę. Jeżeli coś, nie wiem, któryś z nas uważa, na przykład ta zwrotka jest okej, refren jest w porządku, ale nad bridge'em warto jeszcze popracować. No więc to jest coś fantastycznego, bo wcześniej pracowałem ze znakomitymi muzykami przed wieloma laty, no ale nikt z nich nie pisał piosenek. I trudno jest znaleźć osobę, która tworzy. I myślę, że to jest coś, no, co bardzo doceniam.
Kiedy pojawicie się na Pomorzu, często koncertujecie w Polsce centralnej, na wschodzie, na południu, a wasze piosenki docierają przecież do fanów również z innych rejonów Polski, a ty sam piszesz teksty na przykład dla zespołu Golden Life.
Tak się złożyło.
Zespołu z Gdańska.
Zespół z Gdańska, tak, tak. To też troszkę przypadkiem się wydarzyło, dlatego że gdzieś pracowaliśmy z Adamem Wolskim razem nad jakimś projektem, to znaczy każdy z nas osobno pracował przy tym projekcie i tam była potrzebna jakaś delikatna ingerencja w tekst. Ja pomogłem i to była taka sprawa w najwyższym stopniu pilna, to znaczy trzeba było ten tekst jakoś delikatnie zmienić i dopasować do muzyki w ostatniej chwili i chyba Adamowi się to spodobało, że jestem dosyć elastyczny w tym. No i tak Adam zaproponował, przesłał mi zespół Golden Life, przesłał mi kilka demówek i ta płyta, która właśnie wyszła, zawiera dwa moje teksty. No co jest ogromną frajdą, bo oczywiście Golden Life pamiętam jeszcze ze swoich czasów szkolnych, więc no jest to miła przygoda. A to poza tym są to świetni ludzie.
Golden Life, polski zespół, a jakie są dla was te największe źródła inspiracji? Pytanie, które zapewne często pada w przypadku rozmów, w przypadku wywiadów.
Tak, Maćku. No wydaje mi się, że jednak ci Beatlesi zawsze gdzieś tam w naszym DNA muzycznym tkwią. To jest też ciekawe, bo Łukasz pochodzi z odległej części Polski w stosunku do tego, gdzie ja, bo ja pochodzę ze Skarżyska, Łukasz pochodzi z Limanowej. Ale wydaje mi się, że po prostu i w tym przypadku gdzieś to, czym nasiąkaliśmy w domu rodzinnym, czyli właśnie taką muzyką z jednej strony anglosaską, czyli Beatlesi, a z drugiej strony na przykład w moim domu zawsze panował, no kult to złe określenie, ale na przykład zawsze słyszałem muzykę Skaldów, która była też niezwykle melodyjna i w zasadzie gdybym miał coś wskazać na coś, co jest dla mnie najistotniejsze w muzyce, co moim zdaniem trochę teraz ginie w tej dobie komercjalizacji takiej skrajnej i tego, że ta muzyka jest bardziej produkowana niż komponowana, to jest to, co na przykład jest twoją niezwykle silną stroną jako kompozytora, czyli po prostu no, dar pisania chwytliwych melodii. Myślę, że to jest, w ogóle melodia w muzyce jest dla mnie chyba najistotniejsza, nawet ważniejsza niż tekst, jeśli już mówimy o piosence.
Jak to mówił Quincy Jones, melody, melody and melody. Myślę, że się z tobą zgodzę, chociaż jestem wielkim admiratorem talentu osób piszących świetne teksty w języku polskim, do których bez wątpienia się zaliczasz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Paweł Błędowski, połowa duetu.
Dziękuję
Błędowski
serdecznie.
Jemioła, wokalista, gitarzysta, autor muzyki i słów, chociażby do tego utworu, którego teraz posłuchamy na zakończenie naszej rozmowy. To jest wasz najnowszy singiel o tytule...
To jest nasz najnowszy singiel o tytule Do mnie chodź. Też staraliśmy się nakręcić taki bardzo intymny teledysk nawiązujący do lat 60. Mam nadzieję, że nam się to udało. Tam stoimy po prostu przy jednym mikrofonie i śpiewamy tę piosenkę. Zresztą podobnie jak większość naszych utworów, ten utwór nagraliśmy na tak zwaną setkę z dwoma gitarami niepodpiętymi, tylko do jednego mikrofonu śpiewając. No i mam nadzieję, że po prostu gdzieś to przemówi też do publiczności, która może być troszkę przebodźcowana tym rynkiem muzycznym, który obecnie jakby dominuje.